Bracia i siostry, tak jak mówiliśmy, dzisiaj skupimy się na grzechu nieczystości, który jest kolejną raną na ciele naszego Pana. Na początku trzeba zacząć od strony pozytywnej, że Kościół przecież pojmuje seksualność jako wielki dar Boga dla człowieka. I to nie tylko w wymiarze rodzicielstwa, prokreacji, ale również samej przyjemności i więzi, którą ona ma stwarzać między dwojgiem sakramentalnych małżonków. Jednak trzeba wiedzieć, że w tej seksualnej jedności należy szukać i pragnąć doświadczenia więzi z tym człowiekiem, a więc uczyć się tak zwanej etyki daru, dawania siebie drugiemu i otrzymywania tego, co druga strona, żona, może oferować mężowi jako swoją kobiecość i mąż swoją męskość. A jest to dlatego etyka daru, że są pewne rozbieżności, różne style przeżywania seksualności przez kobietę i mężczyznę. Poza tym dochodzi do tego kwestia pewnej codzienności po iluś latach małżeństwa i tak dalej. Dlatego Jan Paweł II w tych właśnie kontekstach czy w tych aspektach wskazywał na dar jako pewien wymóg, aby się nie zniechęcić, aby się nie znużyć, aby się po prostu od drugiej strony nie oddalić, tylko poszukiwać jeszcze większej, jeszcze głębszej jedności. Bo wtedy, gdy akt między mężczyzną a kobietą, na przykład czy to małżeński, czy przede wszystkim cudzołożny, jest przeżywany wyłącznie jako przyjemność ukierunkowana na siebie, bez głębokiej troski o drugą stronę, tej troski, która się rozciąga na wszystkie aspekty życia i nie zna ograniczeń w czasie, więc dlatego musi być to związek sakramentalny, wieczny, to nie odczuwa się tak naprawdę nawet tej przyjemności. Dlaczego? Nie odczuwa się szczęścia, tylko po jakimś czasie przychodzi niepowodzenie i przygnębienie. Zauważmy na przykład, król Dawid zgrzeszył z Batszebą, lekkomyślnie uległ słabości, po czym zaczyna tego żałować, wchodzi w spiralę zła, popada w wewnętrzny chaos. Zatem seksualność nie włączona w tą etykę daru, a jeszcze lepiej w całą teologię sakramentu małżeństwa, oderwana od niej, bo taki jest cel szatana, staje się zgubna. I to, co miało być ogniem, w którym kształci się złoto małżeńskiego związku i w którym hartuje się ludzka cnota i ludzka świętość, staje się ogniem niszczącym. Tym, który nie gaśnie i który jest udziałem strasznych grzeszników, jak nas Pan Jezus w Ewangelii przestrzega. Albowiem miłość to jest związek osób, a nie związek ciał. Starzenie się, brak piękna takiego zewnętrznego, choroba, klęski, rozmaite właśnie słabości związane z ludzką fizjologią wcale nie pomniejszają miłości. A jeżeli są nietknięte, pozostają więzi emocjonalne. Jeżeli nietknięte pozostają więzi emocjonalne, które są fundamentem bycia razem. A dzisiejsza kultura niestety bardzo w imię jakiegoś postępu pozornego zawęża człowiekowi tę perspektywę, redukuje mu ją. Podpowiada taki ideał uzyskiwania maksymalnej przyjemności, ale w sposób nierealny. I dlatego nieczystość możemy już teraz na tym etapie naszych rozważań zdefiniować jako fałsz i iluzję. To jest właśnie charakterystyczna cecha grzechu. tak samo z nieczystością. Kryje się za nią obietnica jakiegoś szczęścia. Ale nieczystość jest w stanie obiecać naprawdę nieskończenie wiele, bezmiar przyjemności, ale po zakończeniu jej, po upadku, pozostaje właśnie gorzkie rozczarowanie, dlatego że obietnica nie zostaje dotrzymana. Diabeł wiele nam obiecuje, ale potem nie jest w stanie tego dać. Podszywa się pod Boga, który jedyny jest dawcą, a pozostawia nas z pustką. I jeszcze chce, żebyśmy w tej pustce trwali i grzęźli. Kochani, trzeba też zauważyć, że w nieczystości człowiek nie ma szacunku do tej drugiej osoby. Niestety, ale wiele osób uzależnionych od tego grzechu bardzo często zmienia partnerów czy partnerki, pozostawiając głębokie rany w ich życiu. Tak na przykład w operze Don Giovanni Mozarta jest właśnie taka słynna aria, w której właśnie bohater wylicza, ten Don Giovanni, cały listę kobiet, które uwiódł. I widać, że on je sprowadza tylko i wyłącznie do ich zewnętrzności. A przecież to bardzo silnie uderza w każdego z nas, jeżeli patrzy się na nas tylko pod względem funkcjonalnym. Co możemy zrobić, co możemy dać, jakie wydać efekty, jakie wypracować rezultaty, co po prostu wymiernego można oferować drugiej stronie, a nie być docenianym po prostu za to, że jesteśmy, za to, że Bóg nas stworzył, a o to przecież chodzi właśnie w małżeństwie, w tej etyce daru. Biorę Ciebie, bo Cię kocham i nie patrzę, że możesz z biegiem lat stracić jakieś przymioty. Będę Cię kochał na zawsze. I miłość buduje w człowieku samoakceptację, a nieczystość, która jest zaprzeczeniem miłości, potrafi zrujnować w tym człowieku, którego ktoś wykorzystał, albo w ramach pary, która nawzajem siebie użyła instrumentalnie, może zniszczyć na przyszłość poczucie własnej wartości. To bardzo niebezpieczne. Nieczystość tak samo oddala od Boga, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, seksualność w planie Bożym ma być tym spoiwem, który łączy ludzi razem, a jednocześnie pozwala im doświadczyć w tej swojej niewiarygodnej jedności również siły Boga, który jest między nimi, który jest dawcą rozkoszy i który chce, by rozkosz małżeńska prowadziła do jeszcze bardziej ścisłej jedności z nim samym. O to właśnie chodzi w małżeństwie. Dajemy się sobie nawzajem, ale dlatego, że żona jest nośnikiem łaski sakramentalnej, a więc tak naprawdę samego Boga dla męża, wobec męża. I mąż tak samo reprezentuje wobec niej Chrystusa i daje jej Ducha Świętego, ponieważ został nim opieczętowany ze względu na nią i tylko na nią w sakramencie małżeństwa. Zatem widzimy, jak pięknie ta seksualność prowadzi do transcendencji. Właśnie otwiera człowieka na sferę boską poprzez intymną jedność z drugim człowiekiem. I dlatego nieczystość jest negacją tej możliwości, którą Bóg wpisał w ludzką seksualność. A pięknym tego wyrazem w sztuce jest obraz Hieronima Boscha, 7 grzechów głównych. Obrazuje ludzi oddających się tym grzechom, a para, która pławi się w nieczystości, jest pokazana pod takim namiotem. Co to oznacza? Że właśnie nieczystość zasłania perspektywę nieba, perspektywę Bożą, perspektywę tego, co większe, co sięga dalej i co jest tak naprawdę nieśmiertelne i stanowi obietnicę naszej nieśmiertelności. Następnie zwróćmy uwagę na problem wolności. Nieczystość jest z jednej strony obietnicą wolności, bo człowiek oddający się rozkoszy zapomina przez chwilę o wszystkim, wydaje mu się, że porzuca krępujące go więzy, czy psychiczne, czy fizyczne, czy jakieś moralne, ale niestety to jest tylko pozór. Nie robi tego, co chce. Raczej robi to, co czuje w danym momencie. To, do czego popchnie go instynkt. Bo Pan Bóg wpisał w naturę naszej ludzkiej seksualności głęboką rozumność. Rozumność, która pomaga nie tylko opanować instynkt, nie tylko w ogóle go przytłumić, jakby wyeliminować z życia poniekąd jego realizację, aktualizację w przypadku osób, które nie są w związku małżeńskim, ale także bardzo świadomie i rozsądnie kierować tą seksualnością poprzez rozum w ramach związku. Dlatego, że tak jak mówiłem parę chwil temu, są pewne różnice w przeżywaniu tej sfery przez kobiety i mężczyznę. Są również takie różnice doraźne. Dany dzień sprawia, że ujawniają się pewne sprzeczności w dążeniach. I wtedy właśnie wchodzi rozum, który jest podstawą wolności. Rozum, czyli wolna wola, nieskrępowana, mówi, podpowiada mężczyźnie na przykład albo kobiecie: rozumiem Twoje potrzeby albo rozumiem brak Twoich potrzeb i dlatego, że Cię kocham, potrafię ukierunkować swoje potrzeby, by je zharmonizować z Twoimi. I to jest wielka, wspaniała tajemnica wolności, kierowanej właśnie rozumem, czy będącej, czy mającej rozum za swój fundament. Ponadto kwestia antykoncepcji. Niestety bardzo też grzech, który zalał cały świat, niecałe, powiedzmy, 60 lat temu, jest bardzo powszechny. Ale właśnie rozum i wolność potrafi człowieka doprowadzić do rozumnej współpracy z naturalnym, zaprogramowanym przez Boga rytmem kobiety, aby planować rodzinę z poszanowaniem tego dwutorowego czy dwuwymiarowego celu, jaki przyświeca zjednoczeniu małżeńskiemu. A celem tym, czy znakiem tym jest po pierwsze jedność małżonków, a po drugie rodzicielstwo, chociażby potencjalne. Odcinając ten drugi wymiar w sposób świadomy, dobrowolny, sztuczny, człowiek obraża Boga, który podzielił się z nim, ofiarował mu dar seksualności. Zatem nie może być sprzeczności, kochani, nie może być żadnej sprzeczności między prawem, czy między prawami kierującymi ludzką fizjologią, a prawami, które wynikają z moralności, czy po prostu prawami moralnymi, wpisanymi w prawo naturalne, bo jedno i drugie pochodzi od Boga. A tymczasem szatan dlatego uzyskuje tyle, w cudzysłowie, sukcesów na polu kuszenia ludzi ku nieczystości, bo wmawia to podstawowe kłamstwo, że prawo moralne związane, czy etyka seksualna jest sztuczna, wymyślona przez Kościół, wymyślona przez księży nieznających życia. A tymczasem my staramy się udowadniać, pokazywać, że ona wynika z objawienia Bożego i nie jest naszym wymysłem. My to tylko odczytujemy, a następnie przekazujemy i zachęcamy, by uwierzyć w tę harmonię, w tę zgodność między fizjologią a moralnością. Ponieważ mają wspólne źródło jednego Stwórcę, który jest Twórcą naszego ciała i naszej duszy, i naszej psychiki, i całej naszej emocjonalności, która podbudowuje, czy jest nieodmiennym, nieustannym komponentem seksualności. Dlatego, kochani, na końcu powiedzmy, podsumujmy to, jakie są cechy rozwiązłości i jak można tak praktycznie je w sobie zwalczyć. Nie po to, by czuć się lepszym, sterylnym, by uzyskać jakiś doraźny spokój sumienia, tylko by uzyskać wolność serca, wolność postępowania, by w naszych relacjach panowała przejrzystość, a więc również i radość, rozumność. Po pierwsze, jest to nadmiar. Chodzi o nadmiar, który zawsze człowieka nieczystego pcha do zagalopowania się, do tego, by coraz głębiej brnąć w ten grzech. Niestety, ale tu trzeba sobie uświadomić, że mamy do czynienia z pokusą czy z zagrożeniem, z ryzykiem nałogu. Nie odmiennym, nie innym istotowo od innych nałogów, bo tu też chodzi o uzależnienie od pewnych substancji, które w mózgu pulsują, działają i których się organizm dopomina. A na przykład już udowodniono naukowo, że same treści, pewne zdjęcia czy filmy niestosowne mogą nawet zmieniać strukturę ludzkiego mózgu. Zatem widzimy, jak straszne jest to zagrożenie. Jak bardzo trzeba się modlić, by zahamować w świecie falę tej rozpusty, która tak wchodzi drzwiami i oknami przez te wszystkie urządzenia. Trzeba dbać, by dzieci miały to wszystko zabezpieczone, by po prostu je chronić. To jest nasz podstawowy, jako dorosłych, obowiązek. Mówimy też tutaj w ramach tego grzechu o zgorszeniu. Zauważmy, że on jest zawsze czyniony jakoś w ukryciu. Ludzie się boją, nie chwalą się tym bynajmniej. I to też jest niestety bardzo taka wielka pułapka, że człowiek się tego aż tak bardzo wstydzi, że nie chce się konfrontować, nie chce się szczerze wyspowiadać, nie chce tego z kimś omówić, nie chce zawalczyć o siebie, bo się wstydzi. I wstyd jest tu niestety wielkim sprzymierzeńcem wroga. Zatem, podsumowując, ażeby cieszyć się życiem, warto mieć, czy wręcz należy mieć serce czyste, bo ono tylko serce czyste może posmakować, czym jest wolność, czym jest rozumność, czym jest radość relacji niedwuznacznych, tylko jasno postawionych, w których szanujemy drugiego człowieka dla niego samego i nie ma ryzyka jakiegoś zużycia czy użycia, jak mówił Jan Paweł II. Człowieka, osobę się kocha, przedmiot się używa. Więc trzeba po prostu pokochać Boży plan na człowieka. Pokochać tę wielką, ogromną, wszechogarniającą logikę Bożego stworzenia. Bóg stworzył człowieka i nadał mu prawo postępowania. Jeżeli zobaczymy, jakie to jest piękne, logiczne, wtedy nie będziemy ulegać czemuś, co, tak jak staraliśmy się pokazać, jest tylko pustą, złudną obietnicą. Jest wyrwaniem jakiejś części, jakiegoś trybika z wielkiej machiny czy z wielkiego gmachu Bożej architektury, Bożego zamysłu, jaki ma być człowiek. A szatan potrafi tylko i wyłącznie imitować, tylko i wyłącznie małpować, wyrywać z kontekstu, zacierać obraz, absolutyzować jakąś część kosztem logicznej całości i tak dalej. Zatem bądźmy istotami rozumnymi, a wtedy zapanujemy nad instynktem i mało tego, wykorzystamy ten instynkt, o ile taka wola Boża, by żyć w związku małżeńskim w sposób, który będzie rozlewaniem miłości, udzielaniem miłości drugiemu człowiekowi, przyjmowaniem miłości od Niego, a to wszystko spowite chwałą Wszechświetnego, wspaniałego, niedocenianego moim zdaniem wciąż sakramentu świętego małżeństwa